Bóg jest dobry. Jego łaska trwa na wieki. Ja się chciałem podzielić takim słowem, którego od jakiegoś czasu, nie wiem, czy ja go znałem, czy nie, ale kiedyś brat Janek przeczytał. I to słowo przez może już ileś miesięcy, albo cały czas się mi ona przypomina. Zastanawiałem się nad tym, bo ja często mówiłem świadectwo o mojej ręce, jak straciłem tę rękę, jak Bóg mnie prowadzi. A kiedy brat Janek przeczytał to słowo, to bardzo głęboko się nad tym też zastanawiałem i powiedziałem, wtedy pomyślałem, że to słowo jest dla mnie. To było z Dziejów Apostolskich, 20 rozdziału, 24 werset. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo Ewangelii łaski Bożej. I właściwie mogłem skończyć, bo o życiu naprawdę nie jest warto mówić. Powiem tyle, że kiedy słyszę nawet relacje moich dziadków, czy jak jeszcze babcia żyła, to ja byłem dzieckiem bardzo chorobliwym i właśnie od początku, kiedy urodziłem się jako 7-miesięczny chłopczyk, to już ze mną były takie różne rzeczy. I pamiętam, babcia opowiadała, że kiedy miałem 3 latka, to pogotowie mnie wiozło z Wisły na sygnale do Cieszyna, bo miałem 42 stopnie gorączki i lekarz powiedział, że nie wiem, że nie dają żadnej nadziei. I wiele, wiele rzeczy w moim życiu było tak, że Bóg mnie naprawdę chronił. Ja nie będę dzisiaj opowiadał świadectw, tylko wam powiem, co było z zeszłego tygodnia, że cały czas Bóg mnie chroni. Ja jestem człowiekiem, można powiedzieć, takim bardzo odważnym i często na tym ponoszę konsekwencje. No, Wiślanie powiedzą, że za głupotę też płacę. Wyobraźcie sobie, ostatnio pracowałem na maszynie i był drwal, który ścinał drzewo i ja mu mówię, wiesz co, ja ci to koparką pocisnę, to drzewo i go przewrócę i nawet nie wiedziałem, kiedy to drzewo było już w mojej koparce. Pogięło rączki, tam pouszkadzało maszynę, a ja stałem przed tym drzewem tak dosłownie 10 cm, 20 cm, tylko chwilę brakowało, żeby mnie tam docisło. Znowu kolejny raz Bóg ratował moje życie, ale nie o tym chcę mówić. Pewien człowiek zobaczył, jak w jednym ogródku rosły piękne pomidory. Pomyślał sobie, że piękne te pomidory, żebym może też tak samo zrobił. Wziął, skopał ogródek, dał flansków, czy jak się tam, nie wiem, czy flanski to też pomidory się tak nazywają, chyba tak. Nasadził tych sadzonek pomidorów. No i tak czekał, podlewał. Kiedy właściwie owoce miały już być, już były, to przyszła chyba choroba, czy pleś, czy jakaś coś i te pomidory w ogóle nie wydawały żadnego owocu. Tylko po prostu się zniszczyły. I on taki, to był człowiek wierzący, był strasznie oburzony. Mówi, toż Panie Boże, tam u sąsiada tak piękne pomidory, tak śliczne, czerwone w słońcu, a ja mu to taki, nawet nie wiem, jak mu to tam powiedział. No nic nie mam z tych pomidorów. A Pan Bóg się go tylko zapytał, czy ja ci kazałem uprawiać pomidory? I kochani, ze mną było też tak podobnie. Ja tą historię słyszałem i tak sobie pomyślałem, ach, ja bym tak nie zrobił. Zrobiłem. Niejednokrotnie tak. Właśnie wracałem do tego słowa, aby stanąć tam, gdzie nas Bóg przeznaczył, żeby dokładnie wiedzieć, gdzie Bóg chce ciebie widzieć. Co masz robić? Wyobraźcie sobie, kiedyś miałem taką myśl, to się działo gdzieś z 1,5 roku temu. Razem z żoną, z dziećmi, jeździliśmy do Gródka. W ogóle ja kocham Czechów, dlatego że mają bardzo dobrą muzykę dętą. No i tak pomyślałem sobie, na pewno Bóg chce, żebym grał w Czechach, w Grudku. Tam jest fajny pastor, to jest mój przyjaciel, znam go dobrze. No i Czesi fajnie grają, mógłbym iść do nich i grać. I pewnego dnia byliśmy na tym nabożeństwie. Umówiłem się z dyrygentem, żebym też przyszedł tam z nimi pograć. No i przyjechałem. Serdecznie mnie tam bardzo przyjęli. Dobra atmosfera. Tak się cieszyłem, że jeszcze taki jeden mój brat mówi, och, bo się mu pochwaliłem tą moją myślą, tą moją wizją. Ale to była tylko moja wizja. Że będę grał z Czechami. Ja to prawie to. To Czesi, to oni mają jednak tą muzykę lepszą. Ja też tak mu przytakłem, bo faktycznie myślałem, że mają lepszą tą muzykę. Tylko cóż, nie pytałem się Pana Boga, czy mam z Czechami grać. I pojechałem na tą próbę, dali minuty. I ja nie jestem wirtuoz w nutach. Nie znam ich tak super biegle. Ale chyba dali mi najprostsze nuty, jakie mogły być do zagrania. To były takie nuty na rozegranie. Oni tam grali, ja próbowałem coś grać, nie mogłem wydobyć ani jednego dźwięku. I się długo zastanawiałem nad tym. Przecież myślę, no już jakiś czas też gram na tej trąbce, se myślę, no ale ażeby podstawowego dźwięku, takich jakichś półnut, czy ćwierć nut, nie potrafię zagrać. Nie wiedziałem, co się stało ze mną. Może tak o trema, albo coś tam, ale ci bracia byli tak kochani. Mówię, ty się nie przejmuj, nie tremuj. No to był ten pomidor. To był ten owoc, którego ja chciałem. Czy Pan Bóg mi kazał tam iść grać? I wtedy myślałem sobie, może to trochę za daleko tam do nich jeździć. Znowu tak myślałem, swoimi myśli mi przychodziły. Ale Boże, przecież to Ty coś blokujesz. To nie jest tak. Ja Ciebie nie pytałem, czy tam masz iść. Czy tam mam iść. I faktycznie powstała taka myśl. To nie było tylko moje pragnienie. Wiem, że to było pragnienie wielu braci, wiele sióstr tego zboru, żeby może zagrać na tych dętych instrumentach. Ta muzyka nas bardzo tak nakręcała i tak żeśmy się cieszyli. I właśnie chyba dzisiaj rok mija, jak żeśmy grali, jeśli dobrze pamiętam, to było nas 7. I wtedy, kiedy graliśmy, odczuwałem niesamowitą radość z tego, że możemy grać, bo czułem, że stałem w swoim powołaniu, że Pan Bóg chce mnie powołać do tego zboru, żebym tu mógł służyć, żebym tu był. I było nas 7 i wtedy słyszałem taki Boży głos, że za jakiś czas będzie was bardzo dużo. A tak sobie tylko myślałem, że to są moje myśli, ponieważ to było pragnienie mojego serca. Już nawet się nie dzieliłem z tym, że miałem myśli, że nas będzie wielu, że będziemy grać, że naprawdę Bóg się przyzna do tej służby, że będziemy Mu chwalić i wielbić Jego święte imię. I kiedy po tym czasie, kiedy miałem te myśli, to zaczęły się naprawdę rzeczy manifestować. Bo stałem w swoim powołaniu, było mi tu bardzo dobrze, jest mi tu bardzo dobrze. Z orkiestrantami się mi współpracuje bardzo dobrze. Często mnie tam wiele szkolą, ale jestem wdzięczny Bogu za nich, że wiele od nich mam pomocy i naprawdę jest mi to bardzo dobrze. A tylko mogę powiedzieć tym, że Bóg się temu jakby przychyla i wiem, że nie tylko będziemy grać na świętach, bo orkiestra to nie jest tylko przy grywaniu na imprezach, ale wierzę, że będziemy grać i w mieście i wierzę, że jeszcze będziemy mogli grać w różnych miejscach i tam będziemy głosić Ewangelię, bo to jest nasze powołanie. Tyle się chciałem podzielić z wami. Amen.
Wiem, że jak staję teraz przed wami, po południu, po dobrym obiedzie, to bardzo ryzykuję, że z połowa za chwilę zaśnie błogim snem, a ja będę mówił trochę gdzieś tam w przestrzeń. Ale też staję też takiej nadziei, że Bóg okaże łaskę, że to wielkie zbawienie, o którym mówimy w tych dniach, jakoś przezwycięży w nas tę słabość, naturę i że coś z tego słowa weźmiemy jeszcze. Bo mówimy o zbawieniu, które jest najważniejszą rzeczą, jaka nam się w życiu przytrafiła. Największym zadaniu, jakie Bóg nam dał, największej łasce, jaką Bóg nam okazał. I ta potrzeba skupienia się na tym wielkim zbawieniu to jest coś, co powinno nas budzić z głębokiego snu, powinno nas ożywiać. Bo trzeba nam pamiętać, że Bóg po to nas obdarzył tym wielkim zbawieniem, że nas wybrał z tego świata, przed założeniem świata już nas miał na uwadze. Gdy Pan Jezus umierał na krzyżu, On już miał nas na uwadze, nas imiennie miał na uwadze. Nie po to, żeby nasze życie ograniczyć, żeby je jakoś zawęzić do tego, że mamy po prostu być taki pobożni i tak dalej, ale po to, żeby nas przygotować do wiecznej chwały. Słuchajcie, to, że my się zmagamy z cielesnością, że zmagamy się z grzechem, że płaczemy nad sobą, nad swoimi słabościami, że gdy świat się śmieje, my często płaczemy nad sobą, to ma wspaniałą przyszłość. Bóg nas przygotowuje do królestwa swego, przygotowuje nas do tego, żebyśmy wieczność spędzali w chwale Bożej. Czy nie warto się temu poświęcić, czy nie warto się wziąć za bary z grzechem, ze słabościami, czy nie warto skupić całej uwagi na tym? Całą wieczność w chwale Bożej. To niezwykłe, co nam się przytrafia, co nas spotkało. Chodzi o to, żeby przetrwać. Ten wysiłek, który jest potrzebny, to samozaparcie, które jest potrzebne, ono przyniesie wspaniały owoc w przyszłości. O, weźmy takiego waszego tutaj małysza. Skakał, wysilał się, ćwiczył, no i zdobył tych pucharów, medali. I co on z tego tak naprawdę teraz? Kurz siada na tych pucharach tam. Ludzie już, małyszomania już minęła. Ludzie już, nawet jeśli by jeszcze ludzie go tam nie wiadomo gloryfikali, co mu z tego, nie? To jest takie krótkotrwałe. A ludzie się wysilają, żeby zdobyć tam jakiś puchar, poświęcają się, dają sobie w kość, gdy inni siedzą sobie, piją Coca-Colę, oglądają telewizję, oni biegają, ćwiczą w deszczu, w mrozie, starają się, żeby zdobyć tam jakiś tytuł mistrza tego czy tamtego. I co to jest? To po prostu niewarte jest tego zaangażowania, nie? A nam jest dane, Bóg nas powołał, Bóg nas wybrał, żeby obdarzyć nas żywotem wiecznym, chwałą wieczną. I zobaczcie, gdy rozważamy tę prawdę o zbawieniu, o procesie zbawienia w naszym życiu, to robimy to na przykładzie człowieka, który wcale jakoś w pierwszym odruchu nie jawi się nam jako wielki jakiś bohater, no nie? Raczej gdy o Samsonie myślimy w pierwszym takim odczuciu, to myślimy, że to gość, który zawalił prawie wszystko, nie? A jednak odkrywaliśmy przed południem, że były te w tym tak kruchym człowieku, który z jednej strony był obdarzony wielką mocą, tym człowieku, który tak wielu sprawach zawiódł, ta prawda się przebija, przeciska, że ja, słaby bardzo człowiek, obdarzony tą łaską, darem zbawienia, mogę przyłożyć serce, skupić się na tym, żeby to zbawienie okazało się skuteczne. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania swego sprawia was i chcenie i wykonanie. To jest nasze motto. To słowo ma w nas pobudzić troskę o swoje zbawienie. Bo nikt za nas się o to nie zatroszczy. Bo każdy z nas jest kapłanem własnej duszy, własnego zbawienia. Każdy ma obowiązek stawać przed Bogiem. Każdy ma się troszczyć, nie może tego scedować na innych, na starszych zboru, na mamę, na tatę, na dzieci, czy tam na kogoś innego, na jakiegoś księdza, tylko każdy sam powinien się zatroszczyć o swoje zbawienie. O to, jak ten dar, który dostaliśmy od Boga w naszym życiu skutkuje, owocuje. I powiedzieliśmy, że życie Samsona, jego działalność ma swoje blaski i cienie. Mówiliśmy o tych blaskach przedtem, a teraz skupimy się na błędach Samsona, żeby zobaczyć, żeby to też nas jakoś otrzeźwiło, żebyśmy w świetle tego słowa, tego życiorysu sprawdzili, czy my czasem nie popełniamy podobnych błędów. No i parę rzeczy wyciągniemy z tego życiorysu Samsona, który zresztą znamy raczej dobrze w tym gronie, bo nieraz żeśmy tę historię czytali. W szkółce niedzielnej już słyszeliśmy o Samsonie, więc nie ma potrzeby, żebyśmy całość czytali razem. Ale zobaczymy parę takich postaw Samsona, które okazały się zgubne. I być może Duch Święty nam wskaże, żebyśmy tych błędów nie popełniali. Bo Słowo Boże w 10 rozdziale 1 listu do Koryntian mówi, że te rzeczy przyszły na tamtych, żebyśmy my tych błędów nie popełniali, żebyśmy nie robili tego samego. Po to mamy świadectwo Pisma, historię Izraela. Więc pierwsza rzecz, którą widzimy tutaj w Słowie Bożym odnośnie tego nieprawidłowego podejścia do daru zbawienia, to ona jest w pierwszych dwóch wersetach 14 rozdziału. Mowa jest tutaj o Samsonie tak. Pewnego razu poszedł Samson do Timny i zobaczył w Timnie kobietę Filistynkę. Gdy przyszedł z powrotem, oznajmił swemu ojcu i matce: widziałem w Timnie kobietę Filistynkę, weźcie mi ją za żonę. Otóż Samson któregoś dnia poszedł sobie do Timny. Poszedł sobie do Timny. Nie widzimy tutaj w tekście Słowa Bożego żadnego konkretnego celu, dobrego celu, dla którego by on miał iść do tej Timny. I jedyny rezultat, jedyny jakby skutek tego, że on poszedł do tej Timny, to to, że zobaczył kobietę. Ot, mąż Boży, zbawienie dla Izraela, uosobienie zbawienia, poszedł chłop na miasto i zobaczył kobietę. I to jest jakby, w tym się kryje pewna myśl ważna dla nas, którzy nosimy w sobie dar zbawienia, że trzeba uważać, żeby nie robić rzeczy takich bezcelowych w swoim życiu. Wierzący człowiek to nie jest ktoś, kto ma czas na bezcelowe włóczenie się po mieście. Na takie sobie wychodzenie, że pójdę se pochodzę po mieście. To nie jest właściwe, godne dziecka Bożego. To nie jest bezpieczne dla kogoś, kto tak kosztowny dar w sobie nosi, żeby po prostu sobie chodził po mieście. Jest historia taka w pierwszej Mojżeszowej, 34 rozdziale, o pewnej dziewczynie imieniem Dina. A Dina, córka Lei, która urodziła Jakubowi, wyszła, aby rozejrzeć się między dziewczętami kraju. Oto cały cel, że dziewczynka sobie wyszła z domu. Wyszła, żeby się rozejrzeć między dziewczętami kraju. No i tak się rozglądała, że ją ujrzał Sychem, syn Hamora, Chiwity, księcia tego kraju, porwał ją, spał z nią i zgwałcił ją. Czyli że to nie było dobre dla tej dziewczyny, żeby ona sobie tak po prostu wyszła i sobie chodziła. I tak sobie patrzyła, jak one się ubierają, co jest teraz modne, jakie makijaże, jakie trendy są teraz i tak dalej. Ponieważ to się jej dla niej bardzo źle skończyło, jak czytamy tę historię. Inny przykład, który się nam nasuwa, to przykład Dawida, który, gdy normalnie był czas, że trzeba było być z żołnierzami i walczyć jako król, dawać dobry przykład. Czytamy w 2 Samuelowej, 11 rozdział, 2 werset. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża. Pod wieczór wstał ze swojego łoża. Śpioch jeden. I przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Czyli, że król, który ma na głowie całe państwo, ma na głowie naród, wojna się toczy i tak dalej, a jemu się przytrafiło, wspaniałemu człowiekowi bądź co bądź, nie? Dawidowi, człowiekowi według serca Bożego, a mu się przytrafiło, że se wstał pod wieczór, tak gdzieś może o 16 się obudził i sobie tak chodził i popatrzył sobie przez okno. I tak se patrzył przez okno, że zobaczył i to, czego to doprowadziło, to wiemy dalej, jaka jest historia. Wierzący człowiek, ten, który nosi w sobie dar zbawienia, powinien uważać, żeby nie robić rzeczy bezcelowych, rzeczy, które do niczego dobrego nie prowadzą. Taki czas rozleniwienia, taki czas, że sobie pójdę tak sobie pochodzić, że sobie tak sobie popatrzę, nie wiadomo po co popatrzę, to jest, no tutaj widać, że to jest niebezpieczne, że tak nie można. Mądrość żydowska mówi, że porządny Żyd nie powinien nawet ani przez minutę o tak bez celu sobie stanąć i patrzeć przez okno. Bo szkoda czasu na coś takiego. Bo każda minuta powinna być wypełniona czymś treściwym. To mądrość żydowska, to nawet nie mówię tutaj o tym, że to jest coś duchowego i biblijnego bardzo. Ale nawet w tej mądrości ludzkiej jest coś takiego, że człowiek, który chce żyć celowo, żyć sensownie, nie powinien marnować czasu. Wierzący człowiek absolutnie nie powinien mieć żadnej poduszki na parapecie. Rozumiecie? Są takie parapety, że na których są wyłożone poduszeczki pod łokciem, żeby sobie siedzieć i gapić się, co się dzieje. Wierzący człowiek czegoś takiego nie robi. Więc rzecz, która się przytrafiła Samsonowi, niech by była dla nas przestrogą przed takim bezcelowym patrzeniem, chodzeniem, łażeniem po mieście. Mam nadzieję, że to się rzadko nam przytrafia, ale może się przytrafić, że o tak sobie pójdę, o tak sobie pochodzę. Większość ludzi, którzy pobłądzili, popadli w różne uzależnienia i tak dalej, właśnie od tego zaczęli, że sobie tak sobie wychodzili po prostu. A jak człowiek tak chodzi w lewo, w prawo, nie wie gdzie idzie, nie wie po co idzie, to zawsze się coś przytrafi, zawsze się coś napatoczy. Więc uwaga na bezcelowe łażenie po mieście. Uwaga na takie przerzucanie kanałów telewizyjnych, że sobie siedzisz, a co tam dalej, siedzisz i tak klikasz sobie i tak dalej, i w lewo, i w prawo, no to jeszcze w drugą stronę teraz zobaczymy, co tam jest na tych kanałach, bo w końcu natrafisz na coś, co cię zainfekuje i popsuje twoją społeczność z Bogiem i coś, co cię sprowadzi do złego. Uwaga na takie bezcelowe surfowanie po internecie. Mówię to do młodszych, bo może starsi tego nie robią w ogóle, ale młodsi może i dlatego no, ta historia, że Samson poszedł sobie do Timny i widzimy, że jedyny skutek tego jego wyjścia to, że zobaczył kobitkę, która mu się spodobała. Ot. Takie rzeczy mogą poważnie osłabić proces zbawienia, a my przecież nosimy w sobie dar zbawienia. Dar, który domaga się tego, abyśmy z drżeniem serca, z całą uwagą realizowali ten dar, żebyśmy się rozwijali, żeby to zbawienie ogarniało nas coraz bardziej. Taki czas zajmowania się czymś bezcelowym, czy niezajmowanie się czymś celowym może się skończyć i kończy się dla niektórych wierzących zawsze jakimś zachwianiem, zakłóceniem procesu zbawienia. Druga rzecz, która w tym zachowaniu Samsona, który z drugiej strony, jak mówiliśmy wcześniej, miał te chwile wspaniałe, że ta moc Boża w nim się objawiała, że dokonywał wspaniałych rzeczy, on miał też te właśnie chwile słabości, które zaważyły na jego całej działalności. Druga rzecz to nieposłuszeństwo Słowu Bożemu. Trzeci werset 14 rozdziału. Gdy on tam zażądał, żeby właśnie oni wzięli tę kobietę mu za żonę, odpowiedzieli mu jego ojciec i matka: czy nie ma kobiet wśród dziewcząt twoich współplemieńców i w całym ludzie naszym, że musisz brać żonę spośród tych nieobrzezańców Filistynów? Lecz Samson odpowiedział swojemu ojcu: weź mi tę, gdyż ona wydaje mi się najodpowiedniejsza. Został powołany przez Boga do tego, żeby wyzwolić Izraelitów od Filistyńczyków. A patrzcie, co się temu słudze Bożemu przytrafia, że akurat ta Filistynka mu się spodobała. Nie? I oto jest w tej sytuacji już gotów, żeby złamać przykazanie Boże. Bo przykazanie Boże było bardzo wyraźne. Piąta Mojżeszowa 7:3-4 i Samson znał to przykazanie: nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna, gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom. Wtedy zapłonąłby przeciw wam gniew Pana i szybko by cię wytępił. Bardzo konkretne przykazanie. Tu nawet nie ma miejsca na jakąś interpretację. Po prostu jasno powiedziane, że Izraelita, człowiek należący do ludu Bożego, ma zawierać związek z osobami, które należą do ludu Bożego. Koniec, kropka. Nie ma żadnej dyskusji. Ale Samson, jak widzimy z tej historii, w tej kwestii postanowił nie kierować się Słowem Bożym, tylko tym, co mu się zrodziło, gdy łaził sobie po mieście Tymnie. To wzięło górę w jego życiu. I ktoś może pomyśleć: no, ten Samson. Ja? A właśnie o to jest pytanie, czy nam się takie rzeczy nie przytrafiają? Nie mówię akurat, że się żenimy z niewierzącą czy z niewierzącym, chociaż takie rzeczy też się przytrafiają niestety w ludzie Bożym i bardzo często się przytrafiają, ale że są takie sprawy, w których nawet gdy wiemy, że Słowo Boże inaczej mówi, że inaczej należy postąpić, my z jakichś powodów, dlatego że nam się coś tam w głowie uroiło, że nam się wydaje, że tak jest lepiej, robimy po swojemu. Czyli okazujemy nieposłuszeństwo Słowu Bożemu. I to jest rzecz bardzo zgubna dla procesu zbawienia w naszym życiu. Proces zbawienia zostaje zatrzymany, zachwiany, gdy zaczynamy robić rzeczy po swojemu, gdy się nie kierujemy Słowem Bożym. Pismo mówi wyraźnie w odniesieniu do związków. W drugim liście do Koryntian 6:14: nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Nie ma żadnej zgody, nie ma żadnej jedności między tym światem a drugim światem. To są dwa różne światy. I ktoś, kto łamie zasady Słowa Bożego, ktoś, kto postępuje według tego, co się jemu podoba, co jemu się wydaje odpowiednie, ktoś taki na pewno działa przeciwko temu zbawieniu, które zostało nam darowane. Wtedy się pozbawiamy tej mocy zbawienia. Taka postawa nie przyniesie niczego dobrego. No, z historii Samsona wynika, że on się ożenił z tą kobietą, bo się uparł, ale nawet z nią tak naprawdę nie mieszkał. A ona zaraz potem bardzo szybko już była żoną kogoś innego. I takie to było małżeństwo. To, co jemu się wydawało najodpowiedniejsze, tak się szybko skończyło. Ja znam wiele przypadków, kiedy jakaś wierząca dziewczyna albo jakiś wierzący chłopak tak się zakochał, tak się zakochała w jakimś tam niewierzącym i się upali, że to och, to na pewno. I tam dopasowali jeszcze trochę różne jakieś tam ideologii, dołożyli, że to Pan Bóg tak kieruje i tak dalej, że z tego małżeństwa niewiele dobrego jest. Że jest tak, że te nie są razem. Ona jest na nabożeństwie, a on gdzieś tam w domu, nie? Ona chciałaby, żeby być w społeczności, bo jednak gdzieś tam ta bojaźń Boża jest, ale on nie chce i takie rozdarcie cały czas jest. I tak było zresztą w tym przypadku. Ale to jest przykład ukazujący szerszy problem nieposłuszeństwa Słowu Bożemu jako elementu, który przeszkadza w procesie zbawienia. I warto się nad tym zastanowić, jak ja na co dzień jestem posłuszny Słowu Bożemu. Czy tylko tak z grubsza, czy tylko teoretycznie, czy tylko wtedy, kiedy tak to się i po mojej myśli układa, że tak najlepiej jest, żeby postąpić według Słowa Bożego, czy też jestem posłuszny wtedy, kiedy moje myśli i moje uczucia i moje doświadczenia prowadzą mnie do czegoś innego. Chciałoby mi się czegoś innego. Mnie wydaje się, że coś innego będzie dla mnie lepsze. Ale ponieważ tak mówi Słowo Boże, to ja wszystko podporządkuję temu, co mówi Słowo Boże. Niestety Samson tego nie zrobił i ponosił z tego tytułu konsekwencje. I niestety my często nie jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu i zatrzymujemy proces zbawienia. I potem musi minąć wiele czasu, żebyśmy się znowu podnieśli, żebyśmy wrócili do tej takiej prostej drogi naśladowania Pana i bycia posłusznym Słowu Bożemu. Trzecia rzecz, którą zauważam w życiu Samsona, które osłabiały ten dar zbawienia, którym on był dla Izraela, to, tak bym to nazwał, ucztowanie i zabawianie się ze złym towarzystwem. Wiemy, że w 14 rozdziale jest taka historia, że Samson, ojciec, czytamy tak, 14 rozdział, 10 werset. Potem wstąpił jego ojciec do tej kobiety, a Samson wyprawił tam ucztę weselną. Taki bowiem jest zwyczaj u młodzieńców. Młodzieńcy lubią sobie ucztę zrobić, pobawić się. Ponieważ jednak bali się go, sprowadzili 30 towarzyszy, aby byli przy nim. Wtedy Samson rzekł do nich: zadam wam zagadkę. Jeżeli mi ją rozwiążecie w ciągu 7 dni uczty weselnej i odgadniecie, dam wam 30 szat lnianych i 30 szat świątecznych. Lecz jeżeli nie potraficie mi jej rozwiązać, to wy mi dacie 30 szat lnianych i 30 szat świątecznych. No się zrobiła już jakaś emocja, nie? Fajnie jest, już jakaś impreza, coś ciekawego, bawimy się, jest już jakieś napięcie, jak to pójdzie, rozwiążemy czy nie rozwiążemy, kto wygra, kto będzie musiał dać 30 szat, a kto będzie musiał oddać, nie? A kto dostanie i tak dalej. No robi się impreza niezła, no nie? Wtedy rzekł do nich, z pożeracza wyszedł żer, a z mocnego wyszła słodycz. I nie potrafili rozwiązać zagadki przez 3 dni. 4. dnia rzekli do żony Samsona. I tu się już zaczyna. Żony, to jest jego żona, która tak naprawdę gra zupełnie na innej nucie. Namów swojego męża, niech nam powie, co oznacza ta zagadka. W przeciwnym razie spalimy cię i dom twego ojca. Czy zaprosili się nas tutaj, aby nas zrujnować? Płakała tedy żona Samsona przed nim, mówiła, ty mnie tylko nienawidzisz, a nie kochasz mnie. Zadałeś zagadkę moim rodakom, ale mnie nie powiedziałeś, co ona znaczy. Odpowiedział jej, wszak ani ojcu, ani matce nie powiedziałem jej, a tobie miałbym powiedzieć. I płakała przed nim przez całe 7 dni, póki trwała uczta weselna. I to widzicie już, tu się bawią, jest uczta weselna, a panna młody płacze przez 7 dni. Już się robi. No i jest pewna presja, nacisk na Samsona. No i 7. dnia, jeszcze przed zachodem słońca, powiedzieli do niego mężowie tego miasta, co jest słodsze niż miód, a co jest mocniejsze niż lew? A on odpowiedział im, gdybyście nie orali moją jałówką, nie rozwiązalibyście mojej zagadki. Jak moglibyśmy to jakoś w paru zdaniach opisać, to co się tam działo? Po prostu Samson, chociaż przecież był powołany jako Izraelita do tego, żeby wybawić Izraela od Filistynów, okazuje się, że on z nimi wchodzi w relacje, że razem z nimi siada, razem się z nimi zabawia. Oni nawet nie czują się zbyt pewni w jego towarzystwie. Oni wzięli 30 facetów, ochroniarzy, żeby cały czas patrzyli tutaj, wiecie, tego i żeby w uchu i uważaj, co teraz Samson ręką ruszył, co tam tego, żeby, bo oni się nie czuli pewni w towarzystwie, a Samson robi imprezy, Samson zagadkę im zadaje, Samson wchodzi w takie relacje, które absolutnie nie powinny mieć miejsca. I to jest myśl, która w Słowie Bożym bardzo jasno się przebija. Dzisiaj już było to cytowane z Psalmu 1. Błogosławiony mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Jest skoncentrowany na tym, co ważne. W przypadku Samsona no to był poważny błąd. To było działanie, które tak naprawdę przeczyło jego powołaniu, które zablokowało, zatrzymało ten proces, dla którego on się pojawił w Izraelu, proces wybawienia Izraela. I jakie ma to odniesienie do naszego życia? Otóż, bracia i siostry, my żyjemy dzisiaj w takich czasach, że jesteśmy nawet w Kościele przez różnych kaznodziejów zachęcani do tego, żebyśmy się zaprzyjaźniali z ludźmi tego świata. Żebyśmy razem imprezy robili, grille razem żebyśmy robili, żebyśmy gdzieś wyjeżdżali na jakieś integracyjne spotkania, żebyśmy razem w piłkę pokopali, żebyśmy na kręgle razem poszli, postrzelali sobie z paintballa i tak dalej. Takie różne rzeczy żebyśmy robili, żebyśmy przebywali razem. Coraz więcej jest takiego nauczania, bo ono jak gdyby ma nas prowadzić do tego, żebyśmy weszli w relacje, żebyśmy się zasymilowali, żebyśmy się połączyli. Czym się to skończy? Takie zabawianie się z ludźmi nieodrodzonymi, z ludźmi tego świata, z ludźmi, którzy są duchowo po drugiej stronie barykady, bo przecież duchowo nie są to ludzie, z którymi możemy mieć jedność duchową. Takie zabawianie kończy się tym, że wchodzimy w oddziaływanie złego, że się poddajemy, że ulegamy wpływom, bo jak ktoś wchodzi między wrony, to zaczyna krakać jak ony. Bo to tak jest, że się w jakiś sposób to zawsze odciśnie duchowo. Widzimy te tendencje do tego, że drzwi zboru coraz szerzej są otwierane dla świata, że coraz bardziej zaniżamy pewne normy moralne, normy duchowe, że zaczynamy chrzcić ludzi, którzy nie mają czytelnego świadectwa nawrócenia, prawdziwej pokuty, ale chcą być ochrzczeni, no to co, no to jak chcą, to trzeba ich ochrzcić. Coś z tego może będzie, to ochrzcimy. A potem wychodzi, że coś naprawdę z tego jest złego. W liście Judy już było ostrzeżenie, że do kościoła, że w środowisko wierzących wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Co się stało? Stało się, że ci wierzący stracili czujność i weszli. Stało się to możliwe, że ludzie z nastawieniem braku bojaźni Bożej, ludzie, którzy bardziej się kierują tym, żeby było przyjemnie, żeby było miło, żeby sobie poluzować emocjonalnie, obyczajowo, że tacy ludzie znaleźli się pomiędzy wierzącymi, że razem siedzieli. Jeszcze dalej jest napisane, że oni sobie bez w ogóle biorą udział, bez żadnej krępacji w ucztach miłości wierzących i po prostu jest okej. I nikt już nie widzi w tym żadnego problemu. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Czytamy w Jakuba 4,4. Kto więc chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Bożym. Więc takie wchodzenie w relacje z ludźmi nieodrodzonymi zawsze kończy się zatrzymaniem procesu zbawienia w naszym życiu. Nie mówię, że my nie powinniśmy się spotkać z ludźmi, którzy nie narodzili się na nowo, którzy nie należą do Pana. Mamy się spotkać po to, żeby głosić Ewangelię, to tak. Żeby zanieść Ewangelię w te środowiska, to tak. Ale idąc tam, od razu idziemy jako słudzy Pana Jezusa, jako słudzy Słowa Bożego, głosząc Ewangelię i tam, gdzie tylko możemy, mamy to robić. Ale przesiadywanie, zabawianie się często niestety polega na tym, że musimy zamknąć swoje usta i nic nie mówić, bo jakbyśmy zaczęli mówić, to by powiedzieli, Asio, idźcie stąd, my nie chcemy tego słuchać, po co żeście tu przyszli, nas nawracać? No nie, no nie tak nawracać, no zabawić się z wami. No i już wtedy to świadectwo traci swój wyraz w ogóle. Co dalej, gdy patrzymy na historię Samsona? Czytamy w 16 rozdziale, 4 wersecie. Niebawem zakochał się w kobiecie imieniem Dalila w Dolinie Sorek. Wtedy przyszli do niej książęta filistyńscy i rzekli do niej, omamij go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła, jakim sposobem moglibyśmy go zmóc, związać i pokonać. My zaś damy ci każdy po 1100 srebrników. Srebrniki się już znowu tutaj pojawiają. I zobaczcie, co się dzieje z mężem Bożym, z Samsonem, uosobieniem zbawienia. Niebawem zakochał się w kobiecie imieniem Dalila. Już miał to doświadczenie, ożenił się i wcale z tą kobietą tak naprawdę nie żył w małżeństwie, ale jest w nim taka słabość, że się już zakochuje w jakiejś następnej. Jest to z jednej strony potężny człowiek, którego ogarnia duch Pana i który wykonuje wspaniałe rzeczy, ale z drugiej strony jest w nim taka kruchość, taka słabość, taka emocjonalność, że tak się kieruje uczuciami, że one biorą górę w jego życiu. I to doprowadza do tego, że on przez tę słabość do tej kobiety odkrywa tajemnicę tego, skąd się bierze ta jego moc. 16 werset, to też gdy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie i dała mu się we znaki, także życie mu już zbrzydło, wyjawił jej całą swoją tajemnicę. I to w końcu doprowadziło Samsona do utraty mocy. Słuchajcie, w sprawach zbawienia nie można się kierować uczuciami, sentymentami, emocjami. W sprawach zbawienia trzeba się kierować Słowem Bożym. Skoro tak Bóg powiedział, to nie są ważne moje sentymenty, nie jest ważne, co mi się podoba, nie jest ważne, że to, że ona mi się tak podoba, albo że on mi się tak spodobał, albo to towarzystwo jest takie fajne, albo ta nasza tradycja rodzinna, albo tradycja narodowa jest taka fajna i tak dalej, albo że jak tak przechodziłem jak kadzidło, zapach kadzidła, jak mnie chwycił za serce i tak dalej, jak ja bez tego kadzidła dam radę już później. Jest w nas coś takiego, co diabeł chce wykorzystać, żeby zatrzymać proces zbawienia. Jakieś sentymenty, jakieś tam uczucia, jakieś tam słabości nasze. W sprawach zbawienia nie można się tym kierować. Inaczej wchodzimy w układy, które zamykają nam usta, które sprawiają, że nie możemy w sposób jawny, czytelny wydawać świadectwa wiary. A najgorsze to jest to, że przez kierowanie się sentymentami, uczuciami, swoimi jakimiś tam emocjami doprowadzamy do tego, że pozbawiamy się mocy Bożej w naszym życiu. Tak właśnie, jak się stało z Samsonem. Tu jest ten najważniejszy punkt jego upadku, jego słabości, że on miał taką słabość do tej Dalili, a ona tak to wykorzystywała, tak mu tam suszyła głowę, tak się przy nim kręciła, że w końcu wyjawił. Jeszcze jest ta historia, jak on ją tak podprowadzał, nie, takie gierki, to opowiadał, ona to robiła, okazało się, że on ją bujał, że to nie tak. I już ten fakt, że w ogóle on wszedł w taką relację, takiej jakiejś zabawy, jakiś takich gierek, to wyraźnie prowadziło do pozbawienia jej mocy. Nasza odpowiedzialność to, żeby to zbawienie, które Bóg nam darował, w którym tkwi wielka moc, o której mówiliśmy wcześniej, żeby ta moc przez nasze właśnie takie jakieś wycieczki w stronę świata, wchodzenie w układy, w relacje, kierowanie się naszymi uczuciami, emocjami, żeby nie zostało osłabione. Bowiem to od nas zależy, czy my będziemy się troszczyć o to należycie. Apostoł Paweł napisał w Kolosan 1,17, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Przecież krzyż Chrystusowy sam w sobie mocy nie utraci. Lecz przez nasze postępowanie, przez nasze kompromisy, przez nasze odchodzenie z drogi posłuszeństwa Słowu Bożemu, on tę moc może utracić. Nas obowiązuje posłuszeństwo Słowu Bożemu. Nie miłujcie świata ani rzeczy, które są na świecie, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, nie są z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Tylko ten, kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Nie miłujcie świata. Świat przychodzi do nas. Świat próbuje nam się przedstawić jako coś bardzo atrakcyjnego, dobrego dla nas, nieszkodliwego dla nas. Ale świat zawsze niesie w sobie to niebezpieczeństwo infekcji duchowej, że my przez to stracimy moc, że tak jak z człowiekiem, choćby nie wiem, jakiej był silnej postury, choćby nie wiem, jak był mocny, jeżeli jakiś wirus zainfekuje jego organizm, to chłop wielki jak dąb i leci jak ćma. Choćby nie wiem co, bo infekcja, bo coś tam się dostało do jego organizmu i gorączka, i jakieś zawroty głowy, i takiego chłopa nawet kłopot utrzymać w ogóle. Bo jak słabiutki, herlawy, to jak się chwieje, to pierwszy lepszy z brzegu weźmie, kobita go podtrzyma, ale takiego wielkiego weź podtrzyma, jak się przewraca. Bracia i siostry, to jest bardzo ważna wskazówka dla nas, ostrzeżenie, które wynika z tej historii Samsona, żebyśmy uważali, by nie osłabić tego procesu zbawienia w naszym życiu. No to nam grozi. Więc podsumowując, jak osłabić proces zbawienia? Po pierwsze, przez takie bimbanie sobie w życiu. Mamy taki cudowny dar, mamy tak wiele do zrobienia, tak wielkie zbawienie jest nam dane, że całe życie, ile nam zostało tych dni na tej ziemi, że trzeba się skoncentrować na tym w sposób systemowy, konkretny, realizować to wielkie zbawienie z drżącym sercem, z miłością do Pana, z oddaniem służyć. Jak tu może być miejsce na takie bimbanie sobie, że wierzący człowiek przychodzi lato, to jedyna rzecz, o której myśli, to idzie to na jaką plażę czmychnąć, żeby po prostu do góry brzuchem poleżeć, żeby po prostu nie wiadomo... Wierzący człowiek myśli o czymś takim? O fu, to na pewno nie jest droga dla tego, kto troszczy się o dar zbawienia, które zostało mu dane. Jest tak wiele rzeczy do zrobienia dla Królestwa Bożego, że trzeba odpocząć od pracy zawodowej, którą na co dzień robisz, że trzeba od tych zajęć, od miejsca, gdzie mieszkasz, trzeba, ale czy to znaczy, że trzeba wyszukiwać gdzieś w Chorwacji, czy na Słowacji, czy tam gdzieś miejsca, gdzie można po prostu nic nie robić? Czy można się skupić na tym, że pojadę, będę głosił Ewangelię, pójdę na misję, coś zrobię na ten tydzień, na dwa, wezmę urlop, czas, który mam, poświęcę na sprawy Królestwa Bożego, wzrosnę duchowo, zaniosę Ewangelię do moich krewnych, do których nie mam czasu normalnie w ciągu roku dotrzeć. Można tak, czy nie można? Znam człowieka, który przez całe lata, gdy przychodziło lato, brał urlop, pakował Nowe Testamenty do plecaka i ruszał po wioskach polskich. Szedł od domu do domu przez cały urlop i głosił Ewangelię. Dumny jestem, że mamy takich braci w naszym środowisku. A tobie co do głowy przychodzi, gdy wakacje, gdy słoneczko przygrzeje? Bimbanie takie sobie, takie szukanie czasu, kiedy... Będę sobie taki lazy, będę sobie leżał, wylegiwał, potem może po południu wstanę, sobie coś pojem, pójdę, pochodzę trochę i tak dalej. To jest pierwszy punkt, w którym może ten dar zbawienia w naszym życiu być zaprzepaszczony. Może się wydarzyć coś, co zatrzyma proces zbawienia. To na pewno nie jest droga Boża. Drugi punkt, któryśmy tu poruszyli, to lekceważenie Słowa Bożego, robienie po swojemu. Ile rzeczy w naszym życiu dzieje się po swojemu, bo takie mam doświadczenie, bo ja nie jestem głupi, żeby tak zrobić, bo ja wiem lepiej, bo tam w Biblii no to jest napisane, to inna kultura była, inne czasy i tak dalej, a my tutaj inaczej żyjemy, bo... I robimy bardzo wiele rzeczy po swojemu. Błagam was w imię Pańskie, jeśli chcemy być zbawieni, nie róbmy rzeczy po swojemu. Bądźmy posłuszni Słowu Bożemu, choćby nie wiem, jak nas bolało, choćby nie wiem, ile to miało nas kosztować. Bóg widzi posłuszeństwo i je wynagrodzi. I proces zbawienia potoczy się do przodu, bo u Boga posłuszeństwo jest większe niż jakiekolwiek ofiary, które możemy złożyć. To najbardziej Mu się podoba, kiedy widzi, że my się przejmujemy tym, co On powiedział. I chcemy to zastosować najlepiej, jak potrafimy, z całego serca. Nie kombinując jak koń pod górkę, żeby jakoś sobie ulżyć. I żeby było niby, że my jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu, ale żeśmy sobie tak wykombinowali, tak te wersety poprzewracali, tak te różne przekłady powyciągali, że nawet z Nowego Świata, przykładu Nowego Świata, jak trzeba, to sobie coś wzięliśmy, żeby tak było po naszemu, żeby tak pasowało, żebyśmy mieli gdzieś tam jakiś argument, że my według Słowa Bożego. Następna rzecz, którą żeśmy zobaczyli, przebywanie w świeckim towarzystwie. I nie mówię tutaj o tym przebywaniu takim, żeby głosić im Ewangelię, ale o takim brylowaniu, takim, wiecie, dusza towarzystwa. Tu na nabożeństwie, ręce w górę, pieśni wspaniałe, Pan najważniejszy, oj, 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 a tam pojechał. I tam w ogóle, a tam piwko, radość, w ogóle tego jakby w innym świecie. Ja wiem, że w tym towarzystwie się takie przypadki nie trafiają, ale wierzcie mi, że takie mamy przypadki w kraju, że jest coraz więcej takich tak zwanych chrześcijan, którzy z jednej strony mówią, że noszą w sobie dar zbawienia wiecznego, a żyją po świecku. A w tygodniu żyją po świecku, a zabawiają się, a mają wielki fan w tym towarzystwie ludzi tego świata. I po czwarte, cośmy tutaj wyciągnęli z historii Samsona, to kierowanie się sentymentami i uczuciami. Diabeł to zawsze chce wykorzystać, bo my z natury jesteśmy istotami uczuciowymi, emocjonalnymi, sentymentalnymi. I łatwo jest tę strunkę w naszym życiu uruchomić, zagrać na niej. I w takich sprawach już często nic innego do nas nie przemawia. Bo nam się coś spodobało, bo coś tam się odezwało, bo jakieś wspomnienie w nas, że tak powiem, się obudziło i już nabieramy dystansu. Już jakoś nie można do nas podejść, bo my żeśmy się nastawili, myśmy się na coś tam nastawili jak szczerbaty na suchary, żeby to właśnie akurat robić, a nie co innego, nie? Bo to nam się tak spodobało, bo nam tak w sercu to się jakoś tak fajnie ułożyło. I już nieważne, że to jest wbrew Słowu Bożemu, że zbawienie, które Bóg nam dał, zostanie w ten sposób jakoś poniżone i być może narażone na szwank. Słuchajcie, zbawienie to jest dar, który Bóg nam dał i nas zobowiązał, żebyśmy je sprawowali z drżeniem serca, z całą uwagą, żebyśmy go nie utracili. Nie wierzcie w tę naukę o nieutracalności zbawienia. Biblia w wielu miejscach wyraźnie mówi, że ten dar można utracić, że można nie tylko go osłabić, że przez całe lata nic się nie dzieje, że ten proces zbawienia jest zablokowany w naszym życiu, ale że można go zaprzepaścić. I nie chciejcie, żebym wam tutaj przykłady dawał, bo nawet niektórzy z was mają gdzieś tam w swoim kręgach takie przykłady, że człowiek wierzył, kochał Boga, służył Mu, nawet kaznodzieją był, a dzisiaj jest daleki zupełnie, a nawet jest źle nastawiony do ludu Bożego. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania swego sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Pomodlimy się? Chcielibyśmy coś Panu Jezusowi powiedzieć w związku z tym? Widzimy gdzieś siebie też w tych zaniedbaniach, w tych błędach Samsonowych. Porozmawiajmy. Nie chcę budzić tutaj jakichś emocji. Bardziej mi zależy na tym, żebyśmy w sposób trzeźwy, odpowiedzialny stanęli przed Bogiem, złożyli wyznania poprosili Go, przeprosili Go i z nowym zaangażowaniem serca, wszyscy razem, żebyśmy tak przed Nim dali świadectwo, że chcemy ten dar zbawienia, który nam dał, uszanować i donieść go do końca. Nie zmarnować tego daru, skorzystać z niego. Powstańmy do modlitwy.
Przyjacielu z nami pójdź w górny kraj. Nic lepszego nie da ci świat jak cudny raj. I z Jezusem dzień po dniu Yeah.